Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to nareszcie piątek, 23 marca tym razem. Serdecznie witamy i zapraszamy. Aleksandra Mazur-Woroniecka program zrealizuje. Patrycja Zielonka, Sławek Orlik za chwilę przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, a te numery telefonów to 510-37-36 i przy tym właśnie żywi ludzie, natomiast czujny 510-37-32. Jeszcze adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Dzisiaj w naszym programie pojawi się opinia psychiatry, który dowiedział się, co na temat psychicznie chorej kobiety, która może zagrażać sobie i innym z Międzyzdrojów, uważają pracownicy ośrodka pomocy społecznej czy też policjanci. Dzisiaj opinia psychiatry. Kto może pomóc kobiecie, która niedawno próbowała wtargnąć do przedszkola w Międzyzdrojach? Policjanci pojechali na miejsce, tylko ją wylegitymowali i pouczyli. Ośrodek pomocy społecznej w osobie kierowniczki tegoż właśnie stwierdziło, że tutaj też nie ma pola do interwencji, jest to kosztowne. Pani kierownik wymieniła, kto może w takich przypadkach interweniować. No i wychodzi na to, że w sumie nikt na razie nic nie może w tej sprawie uczynić. No zobaczymy, co powie psychiatra specjalista, jeżeli chodzi właśnie o takie kwestie. Rzeczywiście będziemy także rozmawiali o tym, jak zezłomować samochód, żeby było zgodnie z prawem i żeby się nie okazało, że nasze auto sobie jeździ i potem przychodzą do nas na przykład wezwanie za nieopłacony parking, czy też jesteśmy odpowiedzialni za spowodowanie wypadku czy kolizji. Ale będzie także powrót do tematu dymu z komina elektrociepłowni Pomorzany, bo są nowe zdjęcia i nowe okoliczności, więc warto do tematu wrócić. Jednak to nie wszystkie propozycje, dlatego że mamy wiele pytań i zgłoszeń od naszych słuchaczy, jak chociażby takie.
Dzień dobry, Ludzki Krzysztof. Doszło do próby oszustwa telefonicznego. Do mojej mamy, starszej osoby, zadzwoniła kobieta, która próbowała podawać się za siostrzenicę mojej mamy. No moja mama sprawnie nie dała się nabrać, powiedziała, że tutaj nie ma żadnej cioci, ale za chwilę zadzwonił mężczyzna podający się za agenta CBS-u, Centralnego Biura Śledczego, który mówi, że są na tropie szajki oszustów i chcą zapobiec tej kradzieży. Potem wyciągnął od mojej mamy numer telefonu komórkowy, z którego zadzwoniła na 112 i podał swoje imię i nazwisko razem z numerem odznaki. Na tym numerze, którego mama dzwoniła, numer telefonu komórkowego, potwierdzili, że to jest agent CBS-u. Nie wiadomo, jak to technicznie przeprowadzono. Ta osoba podająca się za agenta proponowała mojej mamie i pójście do banku i wypłacenie pieniędzy. Ale na szczęście, no i powiedział oczywiście, żeby nie mówić nikomu, bo to jest tajna akcja. Udało mi się wyrwać z mamy telefon. No, powiedziałem, że jestem synem. No i ta osoba się natychmiast rozłączyła.
Tajna akcja. No na szczęście tajna akcja się nie udała. Chwała panu, panie Krzysztofie i pana mamie, że była czujna. Proszę pamiętać o tym, że w takich przypadkach zawsze warto zadzwonić do krewnego, to mówię do osób starszych, żeby zapytać, poradzić się w tej kwestii, żeby nie podejmować żadnych pochopnych decyzji i także zawsze warto zatelefonować pod numer 112 albo 997 na policję i zgłosić takie przypadki. Aha, dzisiaj od rana przecież mamy nowe rondo w Szczecinie na Głębokim. Na razie takie rondo tymczasowe. Jak się jeździ na tym nowym rondzie? Bo według pierwszych opinii, które zebrał rano Marek Borowiec, nasz redakcyjny kolega, to wynika z nich, że jeździ się całkiem nieźle i owszem, jedzie się wolno, ale się jedzie, już się nie stoi, więc wygląda na to, że rondo, które pojawiło się właśnie u zbiegu ulicy Kupczyka, Miodowej, Zagadłowicza i Wojska Polskiego, zdaje egzamin i dobrze spełnia swoją funkcję miejsca, w którym ruch jest jakoś tam dystrybuowany, a nie ma korka i wszystkie samochody nie stoją. Jeżeli w tej sprawie, to bardzo proszę, czujny 510, 37 i 32. Wiosna, panie sierżancie, chciałoby się powiedzieć, więc czas na porządki.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, stała słuchaczka. Ja dzwonię, proszę państwa, w sprawie SES-u przy ulicy to jest na Skarpie, to są Pomorzany. I tam jest biuro SES-u i przy tym jest kawałek takiego niby trawnika. Nie ma kto tego posprzątać. Jest odbijana pałeczka. Po prostu oni twierdzą, że to nie do nich nie należy, bo to nie jest ich, tylko po obrysie budynku, a wspólnota znowu mówi, że to też do nich nie należy. A tam się wala wszystko, i butelki, i papiery, i reklamówki. Druga sprawa, pętla tramwajowa na Pomorzanach. Jest tam kilka takich drzew, a w nich to wszystko jest, proszę Państwa. I toaleta, i butelki, i śmieci, i wszystko. Czy nie ma komu tego posprzątać? Ja bym bardzo prosiła. To wygląda skandalicznie, naprawdę skandalicznie. Wszystkiego dobrego, do widzenia.
Wszystkiego dobrego pani mówi, a tyle złego pani wskazała. Ale damy radę. Jeżeli chodzi o ten sporny teren, to sprawdzimy przy SEC-u, kto powinien posprzątać. Natomiast teren pętli należy bez wątpienia do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz bulwersująca sytuacja. To nadesłał nasz słuchacz. W środę miało miejsce takie bulwersujące zdarzenie. Rano, jak napisał, pan Łukasz chce ten film zgłosić na policję, ale nie wiem dokładnie, gdzie to zrobić. Panie Łukaszu, na stronach internetowych policji znajdzie pan odpowiednie telefony. Może to być Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej albo Komendy Miejskiej, albo poprzez biuro prasowe tam pana pokierują. W każdym razie na tym filmie, który został opublikowany na naszej stronie internetowej www.radio Szczecin, audycje i czas reakcji, widać jak samochód jadący jedną z ulic naszego miasta wjeżdża na przejście dla pieszych i niemalże ociera się o pieszego. Wyraźnie tutaj kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Jest to poważne wykroczenie w ruchu drogowym, więc panie Łukaszu, proszę się nie wahać, proszę ten film wysłać. Proszę pamiętać, że będzie pan musiał być świadkiem w tej sprawie, ale warto być świadkiem tak, żeby temperować osoby, które mają temperament piratów drogowych. To jest czas reakcji, 12:12. Teraz przenieśmy się pod Urząd Miasta. Każdy, kto przejeżdża przy fontannie Bartłomiejce, przyzna, że coś jest na rzeczy w tej sprawie, o której powie słuchacz.
Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. Jeżdżę samochodem dostawczym i bardzo często jadę z tyłu urzędu przy tej fontannie tak zwanej Bartłomiejce. I tam są tak samochody poparkowane, że czasami pół samochodu wychodzi na jezdnię poza linię oznaczającą koniec parkingu i mam problemy z przejechaniem. Parę razy musiałem wycofywać. Czy tam nie można by z tym zrobić porządku? Straż Miejska, która pilnuje, jaki ten samochód jest długi, żeby nie wychodził za tą linię kończącą parking? Dziękuję.
Może i można by, a na pewno trzeba, ale tak jest od długiego już czasu. Rzeczywiście dłuższe auta mają bagażniki, które wystają poza obrys tego miejsca parkingowego, albo auto z drugiej strony staje w ten sposób, że drugie się nie mieści. No, można by powiedzieć, że najlepiej byłoby te miejsca zlikwidować, ale jako, że miejsc wokół Urzędu Miasta do parkowania jest bardzo mało i w godzinach szczytu rzeczywiście trudno znaleźć tam wolny parking, no to nie byłoby dobre rozwiązanie. W każdym razie wrócimy do tego tematu. Zresztą wracając z pracy zajrzymy tam i zrobimy zdjęcie, bo tam właściwie co chwilę przykład na to, o czym mówi słuchacz, można spotkać. Aha, przypominamy śpiochom, tym, którzy lubią się wyspać, że trzeba się wyspać zawczasu, bo w najbliższy weekend śpimy o godzinę krócej. W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny 2:00 na 3:00 i Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego prosi pasażerów o szczególną uwagę przy planowaniu podróży, ponieważ kursy, których rozpoczęcie z przystanków początkowych przypada między godziną 2:00 a 3:00, nie zostaną zrealizowane. A teraz przy naszym telefonie pan Darek. Dzień dobry, w sprawie parkowania.
Dzień dobry, witam. Wie pan co, ja jakiś czas temu byłem tam na tyłach Urzędu Miasta i z tego co pamiętam, tam jest zakaz wjazdu samochodów DMC powyżej 1,5 tony lub 2, teraz nie jestem pewien. Więc tak naprawdę dostawcy ciężarowe tam w ogóle nie powinny wjeżdżać, tylko same osobówki, więc tak naprawdę miejsce jest na to, żeby osobówka tam mogła się przecisnąć między tymi samochodami.
Dziękuję, panie Darku. Sprawdzimy w takim razie to dzisiaj, bo to ważna informacja, którą pan podaje, ale swoją drogą trzeba powiedzieć, że te osobówki też tak stają, że rzeczywiście trudno czasem przejechać. Trzeba bardzo, bardzo jechać wolno i ostrożnie, prawda, i kręcić się, ale kierowcy samochodu właśnie powyżej 1,5 tony, no obowiązują znaki i nie powinien tam wjeżdżać.
Dokładnie, więc tam żaden samochód nie powinien tam wjechać. To i wtedy nie będzie mu przeszkadzało to, że tam tak stoją samochody.
Szerokiej drogi dziękuję za czujność. To jest czas reakcji, a teraz prośba o interwencję w sprawie alarmu. Pani Beata pozdrawia cichutko, ponieważ prosi o interwencję w sprawie właśnie głośnego sygnału, który dobywa się z budynku przy ulicy Potulickiej 55. Sygnał piszczy od 2 tygodni non-stop w budynku, który kiedyś był żłobkiem. Należał też swego czasu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Teraz od lat stoi jako nieużytek. W jakim celu w takim razie instaluje się alarm w takim budynku, skoro przez 2 tygodnie nikt się nie zainteresował? Pytanie, jak długo jeszcze alarm będzie piszczał. Próbujemy ustalić, pani Beato, do kogo należy ten budynek i kto powinien ten alarm wyłączyć. A może tam było włamanie, a służby nic? Ustalamy to. Dziękujemy bardzo za ten sygnał. A propos samochodów dostawczych, przed chwilą rozmawialiśmy o tym parkingu za Urzędem Miejskim przy Bartłomiejce. A tutaj mamy parking samochodu na naszej stronie internetowej nadesłany przez słuchacza na przystanku. Przesyłam zdjęcie samochodu dostawczego, który notorycznie parkuje na przystanku linii 86 przy ulicy Jagiellońskiej 28. Dzisiaj pasażerowie autobusu musieli wysiadać na ulicy, ponieważ przystanek był zastawiony. Sytuacja powtarza się notorycznie. Pytanie do kierowcy autobusu, który przewiózł tych pasażerów. Czy nie trzeba by było od razu zgłosić to dyspozytorowi? Może takie zgłoszenie było, a może bezpośrednio zadzwonić do Straży Miejskiej, czy też na policję? 510-37-3-6. Teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca zwierzaków. Tym razem przenosimy się poza Szczecin. Nasza słuchaczka pyta, czy w związku z planowanymi pracami polegającymi na budowie drugiej nitki drogi S10 w okolicy Stargardu nad tą trasą wybudowane zostaną kładki dla dzikich zwierząt. Jeżdżę do pracy do Stargardu i często widzę sarny, a nawet jelenie, które chcą przedostać się z jednej strony drogi na drugą. Wiele razy widziałem też zwierzęta potrącone przez samochody. Zapytamy o to w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rzeczywiście takie przejścia pod czy nad jezdniami bardzo by się tam przydały. Nie mamy żadnej wątpliwości. A teraz ponownie przenieśmy się na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Porozmawiamy o dymie. Dymie z kominów elektrociepłowni Pomorzany. Przypomnę, już około 2 tygodni temu jeden ze słuchaczy mówi, że kiedy w dzień patrzy na ten dym, to jest on biały, natomiast w nocy jest czarny. No i słuchacz twierdzi, że nocą właśnie nie da się oddychać, ponieważ ten dym jest o wiele bardziej szkodliwy, zawiera jakieś niebezpieczne substancje. No, zadzwonił też słuchacz, który stwierdził, że zapach, który się roznosi na Pomorzanach wieczorem w okolicach elektrociepłowni Pomorzany, nie pochodzi wcale z tego komina, a z kominów domów jednorodzinnych. Natomiast my zaczęliśmy drążyć temat. Inspektor ochrony środowiska wojewódzki powiedział nam, że wszystko jest pod kontrolą, że spaliny są badane, że normy nie są przekraczane, jeżeli się włączy alarm, bo to jest stały monitoring, to wtedy jest przeprowadzana kontrola. Jeden ze słuchaczy, który pracował w elektrociepłowni Pomorzany, mówił o tym, że spalany jest tam niewłaściwej jakości węgiel, chociażby z Ukrainy. No właśnie, i teraz na naszej stronie mamy zdjęcie dymu wykonane przez jednego z naszych słuchaczy. Rzeczywiście dym jest bardzo ciemny i wydobywa się od samego końca tego komina, bo mamy też na naszej stronie takie zdjęcia, na których widać, że ten dym jest w odległości od wylotu komina. Tak jakby po prostu kwestia tego, z jakiej strony jest zrobione zdjęcie, pokazywała ten dym jako biały i jako czarny. No właśnie, i bądź tu mądry. Droga redakcja, przesyłam zdjęcia oraz film bardzo czarnego dymu z komina elektrociepłowni, zarejestrowany 23 marca, czyli dzisiaj o godzinie 9:30. to pan Paweł. No i inne zdjęcie, pamiętając nie tak dawne dyskusje na temat zanieczyszczenia powietrza oraz dymu z komina elektrowni Pomorzany, przesyłam zdjęcie czarnego dymu wydobywającego się z komina dzisiaj, 21 marca. I właśnie to zdjęcie z 21 marca to jest takie zdjęcie, że mam wrażenie, iż jest to właśnie dym, który jest tak naprawdę dymem białym, tylko po prostu jest coś nie tak z oświetleniem, bo światło może wszystko, drodzy słuchacze, dzięki światłu możemy naprawdę uzyskać niesamowite efekty. No to teraz posłuchajmy właśnie w sprawie dymu.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Na temat tego zdjęcia umieszczonego, mianowicie elektrowni Pomorzany. Proszę zauważyć, że na początku komina, bardzo wysoko, gdzieś około 2 metrów, przerwa w kolorze, czyli po prostu ta czerni by dopiero się zaczyna gdzieś tam wyżej nad kominem. Jeśli byłby to jakiś faktycznie czarny dym, to by od początku komina był czarny, a tak na marginesie widziałem tą sytuację wczoraj i proszę zwrócić uwagę, że kiedy przejechałem dalej, czyli minąłem komin i z drugiej strony spojrzałem, to dym był biały.
No właśnie, dziękujemy. I teraz co na temat tego filmu powie Jacek Śniegowski, zastępca dyrektora, dyrektor techniczny zespołu elektrowni Dolna Odra?
Zdjęcie było zrobione 21 marca o godzinie 5.37, czyli wczesne godziny ranne, wschód słońca. Temperatura panująca wówczas była ujemna i spaliny, które wylatują z komina, mają temperaturę około 130 stopni. Skład spalin był na normalnym, dopuszczalnym poziomie. Sprawdziliśmy te dane z monitoringu. W żadnej godzinie emisje pyłu wówczas nie były przekroczone, a para wodna zawarta w spalinach o temperaturze około 130 stopni w postaci gazowej jest niewidoczna. To widać zaraz właśnie u wylotu komina. A po wymieszaniu się z zimnym powietrzem, minus 3 stopnie, a para wodna gorąca, tworzy się zjawisko kondensacji, czyli jest przejście ze stanu gazowego w stan ciekły. Tworzą się kropelki wody, które pochłaniają światło. W związku z tym widzimy to w postaci ciemniejszego obrazu na zdjęciu. Czym niższa jakby temperatura powietrza, tym efekt kondensacji pary wodnej jest bardziej widoczny dla oka ludzkiego.
No ale co pan dyrektor Śniegowski powie na temat filmiku, na którym widzimy, jak z komina wali po prostu czarny dym?
Taka sytuacja też jest sytuacją normalną. A dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie chwilowe ciepła musieliśmy uruchomić dodatkowy kocioł w elektrowni Pomorzany. I proces uruchomienia kotła odbywa się tak, że w pierwszym momencie taliki są odpalane pierwsze olejowe, czyli w tym okresie 30 minut jest ten efekt ciemnego dymu, który pochodzi po prostu ze spalania oleju, ale zaraz po tym okresie, około tych 1,5 godziny, przechodzimy na mieszankę już węglową, wówczas to zjawisko ustępuje i jest to prawnie dopuszczalne, taka sytuacja uregulowana w pozwoleniach zintegrowanych jako warunki odbiegające od tych standardowych, ale emisja jest dochowana później w dobie, także nie ma tutaj też jakiegoś ryzyka oddziaływania ujemnego na środowisko.
A co z węglem? Czy w elektrociepłowni Pomorzany jest spalany węgiel niskiej jakości, chociażby z Ukrainy czy też z Rosji?
Węgiel spalany w elektrowni Pomorzany jest pochodzenia krajowego, pochodzi z jednej ze śląskich kopalń i nie spalamy innego węgla. Jest po prostu niskosiarkowym węglem, więc jeszcze bardziej mniej ujemny dla środowiska niż spalane w bazie w innych jednostkach, a już na pewno nie do porównania z węglem spalanym w piecach indywidualnych domkach jednorodzinnych.
I jak tam mieszkańcy Pomorzan? Uspokojeni? No, wygląda na to, że wszystko jest zgodnie z prawem. Oczywiście wiadomo, nie ma komina, który nie truje, ale truje w normie. I tego się trzymajmy. 510-37-32, 510-37-36. Od węgla przejdźmy do problemów naszego słuchacza ze Świnoujścia z naprawą samochodu.
Dzień dobry. Dzwonię ze Świnoujścia. Moje imię Piotr. W sprawie samochodu. Dałem na warsztat samochód 1,5 miesiąca temu, Volkswagena Passata i silnik mi furkotał. Do naprawy dałem. Wzięli mi, wymienili turbinę, później wymienili zawór EGR. auto miało być do odbioru. Dalej się nie nadawało. Później zaczęli wymieniać w silniku kasatory i wysłali głowicę silnika do Szczecina, do naprawy. Całość mnie kosztowała niemałe pieniądze, a się okazało, że auto dalej nie jest sprawne, jak się należy. Przy odbiorze we wtorek olej napędowy pojawił się w silniku. Ledwo dojechałem do Międzyzdroi i musiałem wracać z powrotem, bo auto się nie nadawało do dalszej jazdy. I po prostu twierdzą, że auto jest ich zdaniem naprawione. Wymienili uszczelniacze, auto dalej nie ma mocy. Przed naprawą auto było w lepszym stanie niż jest o wiele w dzisiejszym. A zakład znajduje się w Świnoujściu. Prosiłbym o pomoc, żeby auto mogło mi chodzić jak powinno. Nawet DPF wysłałem do Stalowej Woli, żeby zostało przeczyszczone, bo twierdzili, że DPF i wiele tam jeszcze innych rzeczy też powymieniali niepotrzebnych. I auto po dzień dzisiejszy nie nadaje się do jazdy. Dziękuję. Piotr ze Świnoujścia.
Panie Piotrze, tak to jest, że mechaników dzielimy na tych dobrych i partaczy. Niektórzy partacze nie potrafią się przyznać, że czegoś nie potrafią naprawić i to jest za trudne dla nich. I brniemy w poszukiwanie po omacku przyczyn złego funkcjonowania, złego działania samochodu. No i oczywiście mamy koszty, one są po naszej stronie, a nie mechanika. Więc pierwsze to zawsze szukajmy mechaników, którzy mają dobrą opinię, którzy rzeczywiście podejmowali się skutecznie, wiedz to od znajomych, trudnych, skomplikowanych napraw z powodzeniem i nie generowali za wysokich kosztów, bo działali po omacku i wymieniali części, których wymieniać nie trzeba było. Ale w pana sytuacji, skoro mleko się już rozlało, proszę zgłosić się do powiatowego rzecznika praw konsumentów. Mam nadzieję, że rzecznik pomoże panu znaleźć rzeczoznawcę i pan będzie mógł dochodzić od tego warsztatu, którego nazwy świadomie nie podaliśmy, ponieważ no, nie mamy opinii drugiej strony w tej sprawie, dochodzić od tego warsztatu odszkodowania czy też zwrotu kosztów. Taki biegły powinien orzec, czy pana samochód został naprawiony zgodnie ze sztuką. I na razie tyle w tej sprawie. Proszę być z nami w kontakcie, gdyby miał pan problemy z rzecznikiem konsumentów, czy też z poszukiwaniem biegłego w tej sprawie, to panu pomożemy. Mam nadzieję, że może wśród pana znajomych czy mieszkańców Świnoujścia dostanie pan namiary na jakiś porządny warsztat, jeżeli nie w samym Świnoujściu, to może w jednej z okolicznych miejscowości. Nie wszystko się da naprawić śrubokrętem i młotkiem, jednak czasem wymagana jest wiedza i kompetencja. Przecież wielu mechaników taką wiedzę i kompetencję posiada, tylko trzeba po prostu na nich trafić. To jest czas reakcji i jeszcze na moment wróćmy do spraw związanych z szambami, z tym, czy można w jakiś sposób kontrolować to, co w tych szambach się znajduje, bo ten temat wraca na naszą antenę już kilkukrotnie i mamy słuchacza, który jest ekspertem w tej dziedzinie, więc warto słuchać mądrych ludzi.
Jarek ze Szczecina, pozdrawiam radio. Myślałem, że nie będę musiał wracać do tematu szamb czy tych zbiorników szczelnych, ale widzę, że to jest kompletne niezrozumienie tego, co jest. Jeszcze prawnika, który powinien precyzyjnie określić przepisy, które są łamane w przypadku właściciela szamba, który je rozprowadza na własne nieruchomości. On mówi o swoich przypuszczeniach, a on nie mówi o przepisach. Proszę postawić się w sytuacji strażnika miejskiego czy gminnego, który musi ukarać kogoś, kto z tego szamba ścieki rozprowadza. No, na jakiej podstawie on ma ukarać kogoś, skoro w rozporządzeniu czy też ustawie o trzymaniu porządku w gminach jest punkt, który mówi, że właściciel ma obowiązek gromadzenia, między innymi, tak, gromadzenia ścieków czy nieczystości w zbiorniku szczelnym, ale jest drugi podpunkt, który mówi, że z tego zbiornika szczelnego ma obowiązek odprowadzać te ścieki w sposób zgodny z przepisami. Tyle na ten temat. Zgodnie z przepisami, co to znaczy, bo tu jest chyba najistotniejsza rzecz. Zgodnie z prawem wodnym i rozporządzeniem ministra ochrony środowiska w tej sprawie każdy właściciel nieruchomości może odprowadzać ścieki na swoją nieruchomość z warunkami, czyli one muszą odpowiadać normom, poziom wody musi być niżej niż 1,5 metra pod poziomem terenu. Tu na przykład Wyspa Pucka się nie łapie, więc nikt tam nie może, bo łamie przepisy, tak? Choćby z tego prostego faktu, ale w innych miejscowościach tak nie jest. I teraz właściciel może z tego zbiornika prowadzić zgodnie z tym, co powiedziałem, te ścieki na swojej działce. Jak przyjdzie strażnik i powie, proszę pana, a skąd pan wie, że te ścieki są czyste? On powie, że bo tak wiem. I teraz nie ma żadnego rozporządzenia, żadnego przepisu, który nakazywałby, zmuszałby, pozwalałby na zbadanie tych ścieków i stwierdzenie, że one nie odpowiadają normom. Nie ma nic takiego. Więc tak naprawdę, no proszę, jeszcze raz, niech jakiś prawnik powie, na jakim podstawie, proszę paragraf precyzyjnie podać, można kogoś ukarać za rozprowadzenie ścieków. Pozdrawiam.
Przy naszym telefonie jest gość, pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, wczoraj rozpoczęliśmy rozmowę na temat problemów z złomowaniem aut. Otóż samochód można zezłomować, oczywiście, i dobrze, i tak powinno być, ale najlepiej zrobić to w oficjalnej stacji demontażu pojazdów, bo nasz słuchacz, przypomnę, napisał do nas tak. Sprzedałem 2 lata temu samochód, miało być na złomowanie. Potem okazało się, że to była zwykła umowa i to jeszcze na tak zwanego słupa, ale udało się wyrejestrować w Urzędzie Miasta Szczecin. Ale po roku okazało się, że mój samochód jeździ i do tego ktoś zgubił umowę, jak kupował auto ode mnie, więc ją sobie podrobił, a potem klient, który odkupił samochód od niego, nie mógł go zarejestrować, gdyż ja w urzędzie zgłosiłem oryginalną umowę z inną datą. I dobrze pan zrobił, dodam, że zgłosił pan tę umowę, bo o tym często zapominałem. Postanowiłem więc przeprowadzić małe śledztwo i poczytałem przepisy o złomowaniu. Firmy, które złomują samochody, powinny posiadać uprawnienia wojewody i wystawiać zaświadczenia o demontażu, a nie kupować auta na umowę kupna. Podzwoniłem, popytałem i okazało się, że 80% ogłoszeń, które są najpopularniejsze w Szczecinie i oferują złomowanie, niestety nie mają żadnych uprawnień i nawet nie mają firmy. Ich działalność to albo mieszkania prywatne, ta działalność w nich się mieści, lub w sklepie mięsnym, czy nawet monopolowym. Panie dyrektorze, pan te sytuacje związane ze złomowaniem pojazdów obserwuje pewnie od lat. Czy my mamy jakąś lukę w przepisach prawa, że właśnie ktoś się ogłasza, że złomuje te pojazda, tak de facto nie ma do tego uprawnień?
No to znaczy tak, nie można właścicielowi złomowiska, który no, nie ma tych uprawnień do tego demontażu określonego w przepisach i znajdującego się na liście tutaj po prawie Urzędu Marszałkowskiego, nie wojewódzkiego, no on też może kupić samochód. Natomiast problemy były takie, przynajmniej tutaj je zauważaliśmy kilka lat temu jeszcze, że w przypadku sprzedaży wystawiane było pokwitowanie na złom samochodowy. Bez żadnego określenia pojazdu, numeru identyfikacyjnego, numeru rejestracyjnego i rzeczywiście no, taki kwit sprzedaży złomu samochodowego o masie tam ileś kilogramów, na takiej podstawie się ani samochodu nie wyrejestruje, ani nie zgłosi zbycia. Musi to być konkretna umowa, faktura, w której będzie bardzo precyzyjnie określony przedmiot sprzedaży, czyli ten pojazd z numerem identyfikacyjnym i numerem rejestracyjnym. I jeżeli ktoś taki pojazd kupi, no to on już na siebie bierze te wszystkie obowiązki związane z jego ubezpieczeniem, czy późniejszym zezłomowaniem, czy tak dalej. Więc jeżeli jest prawidłowo sporządzona umowa sprzedaży, no to nie ma znaczenia, czy tam właściciel gdzieś tam ma swój jakiś punkt kontaktowy, nie wiem, tak jak tutaj słuchacz podał, w sklepie mięsnym, czy gdzieś. On po prostu jest już odpowiedzialny za ten samochód i on za to wszystko.
Panie dyrektorze, ale ważne jest to, prawda, co zrobił nasz słuchacz, czyli że zgłosił tę umowę sprzedaży samochodu u państwa, bo państwo wtedy macie tę umowę, jeżeli przyjdzie jakiś oszust, to wtedy nie może już tej umowy zalegalizować. To jest bardzo istotne. Czyli tak, czy pan by polecał naszym słuchaczom, jeżeli chcemy zezłomować pojazd, to zdecydowanie do tych zgłaszać się punktów, które są w spisie
Oczywiście.
Urzędu Marszałkowskiego, tak?
Jest to bardzo łatwo. Adres internetowy króciutki WZP, czyli tak jakby województwo zachodniopomorskie, wzp.pl. Tam wystarczy wejść biuletyn informacji publicznej, jest od razu wykazy i rejestry i tam jest rejestr akurat tutaj otworzyłem, widzę, że on był bardzo świeżo pod koniec zeszłego roku weryfikowany, czy tam aktualizowany. Widzę, że większość tych firm na tej liście, no to już jest podkreślana, więc widać tutaj duży ruch w interesie nastąpił w zeszłym roku. Niektórzy kontynuują działalność, inni zrezygnowali, ale oczywiście w tym momencie, jak taki pojazd oddaje się takiej firmie, tu dodam też, że można oddać pojazd w stanie niekompletnym, czyli można tam sobie jakąś tam część wymontować.
Ale takiej firmie, jak oddajemy, to wiemy, że on będzie zezłomowany, tak?
To tak jest. I wtedy
dostajemy oczywiście odpowiednie dokumenty.
Wystawi odpowiednie zaświadczenie. Natomiast no, taka firma prowadząca jakby takie, zwykłe jakieś złomowisko, no bo rozumiem, że chyba gdzieś ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, no to teoretycznie może kupić cały samochód od kogoś, sama sobie jakieś tam elementy wymontować na handel i taki pojazd niekompletny oddać na to.
Ale właśnie, zadbajmy o to, żeby ta umowa była sporządzona jak należy i żeby zgłosić tak właśnie państwu w Wydziale Komunikacji w powiecie taką umowę, tak jak to zrobił
i
nasz
słuchacz.
I ważne
sprzedać samochód. Samochód, numer identyfikacyjny, numer rejestracyjny, marka, model, rok produkcji. To, co w normalnej umowie kupna-sprzedaży, nie żadne pokwitowanie na złom samochodowy wagi tam, nie wiem, 700 kg.
Panie dyrektorze, jest z nami pan Maciej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam tylko pytanie takie. Na jakiej zasadzie można sobie mieć kolekcjonować samochody? Bo u nas jest ten przepis, że samochody muszą być zarejestrowane i ubezpieczone. Więc ja się pytam wprost. Czy wszystkie muzea techniki nasze to na...
Muzeum Techniki i Komunikacji na Niemieżyńskiej.
Muzeum Techniki i inne muzea, które mają samochody, według tego przepisu są nielegalnie mają samochody, tak? Bo są ani nieubezpieczone, ani zarejestrowane. Więc no, na jakiej zasadzie one mają te samochody? Czy można się dowiedzieć tego?
No zobaczymy, że pan dyrektor nie będzie zaskoczony tym pytaniem. Dzień dobry.
Albo ktoś inny.
Dziękujemy bardzo, panie Macieju.
Proszę bardzo.
To znaczy tak, no akurat jeżeli chodzi o te samochody takie unikatowe, historyczne, zabytkowe, no to tutaj przepis taki został uwzględnił tą sytuację, bo jest ogólnie zasada, że pojazd oddany na złom do takiej firmy złomującej pojazdy nie podlega ponownej rejestracji i dodano za wyjątkiem, a więc za wyjątkiem pojazdu zabytkowego. A więc jeżeli ktoś się uda na jakieś złomowisko i znajdzie tam jakąś karoserię starego samochodu określone, który później no, zgłosi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i po odbudowie i go uzyska status zabytkowego, czy unikatowego, czy mającego znaczenie dla, takie są różne określenia dla rozwoju historii, rozwoju motoryzacji, to akurat tu jest właśnie ten wyjątek, że można taki pojazd odbudować, że tak powiem, więc to jest jedna droga, no a druga to już taka bardziej oczywista, no te muzea również odkupują takie zabytkowe pojazdy od ich ostatnich właścicieli, więc to już jest normalna
droga.
No ale
pytanie, panie dyrektorze, jeżeli one stoją na terenie muzeum i nie wyjeżdżają, to czy one muszą mieć, bo nie są na drodze publicznej,
nie,
prawda, nie muszą mieć dowodu rejestracyjnego,
natomiast... Nie muszą być rejestrowane, to zresztą czasem są takie tylko rejestracje wtedy tymczasowe, nawet firmy ubezpieczeniowe, zdaje się, idą tu na rękę i taki pojazd zabytkowo można ubezpieczyć tylko na przykład na 2 tygodnie, na czas jakiegoś zjazdu pojazdów zabytkowych i później wróci znowuż na okno wystawowe. Także tutaj akurat takiego nie ma problemu, za wyjątkiem, który został tak dawno dodany, że jeżeli taki pojazd zabytkowy używany jest do celów komercyjnych, no nie wiem, na przykład na jakieś tam śluby, powiedzmy takim pojazdem się jedzie, to te samochody akurat wyjątkowo muszą być na stałe zarejestrowane.
Odeszliśmy nieco, panie dyrektorze, od głównego wątku, czyli reasumując, szukajmy firm, które złomują pojazdy na stronie województwa zachodniopomorskiego,
tam jest
spis tych firm i to są firmy rzetelne, które są kontrolowane. Tak. Natomiast jeżeli sprzedajemy samochód, co możemy zrobić, prawda, zgodnie z prawem złomowisku jakiemuś, jakiejś firmie, to dbajmy o to, żeby ta umowa wszystkie dane zawierała, żeby była prawidłowo sporządzona i zgłośmy ją koniecznie państwu, prawda, że ten samochód już nie jest nasz, żebyśmy potem nie mieli problemów.
Tak jest, żeby nie było sytuacji, że ktoś tam jeździ tym samochodem jeszcze na starym dowodzie rejestracyjnym sprzedającego i powiedzmy na adres tego sprzedającego wpływają jakieś tam mandaty za fotoradary czy złe parkowanie, no bo jak nie ma zgłoszenia sprzedaży, no to w ewidencji centralnej figuruje ten poprzedni właściciel jako osoba,
jako osoba, tak,
odpowiada.
Panie dyrektorze, jeszcze jedno krótkie pytanie od słuchacza.
Dzień dobry, Radek z Szczecin. 3 lata temu prowadziłem auto z Niemiec. Musiałem zapłacić akcyzę oraz 500 zł za opłatę recyklingową. I w takim razie za co ja płaciłem? Tak? Teraz oddajemy auto do demontażu, dostajemy zwrot powiedzmy 100 zł i dlaczego nie te 500? Skoro zapłaciłem te 500 za recykling, oddaję tym panom powiedzmy do złomowania. No i powinienem dostać chyba zwrot tej kwoty. Co jest zawarte w tej kwocie? Dlaczego płaciłem aż tyle, a później dostanę nic albo powiedzmy 50 zł?
Krótko na koniec, panie dyrektorze, czy są w stanie odpowiedzieć, dlaczego nie 500, a 100?
Jakby te przepisy nie zostały no tak do końca doprowadzone. Była taka idea, że właśnie ta opłata recyklingowa będzie zwracana w przypadku oddania pojazdu na złom, żeby to zachęcało właśnie właścicieli samochodów. Natomiast w pewnym momencie jakby ministerstwo zmieniło koncepcję, no bo po prostu no wszystko można, a pod warunkiem, że to jest w przepisach prawa. No akurat był ten etap zwracania tej opłaty recyklingowej przy okazji oddawania pojazdu na złom nie został wdrożony, wprowadzony w życie, zapisany w przepisach. Po prostu w 2016 roku ta ustawa w tej części pobierania tych opłat 500 zł wygasła i od 1 stycznia 2017 już tych opłat nie pobieramy. No a ci, którzy zapłacili, no to te opłaty trafiły na jakiś fundusz ochrony środowiska czy coś takiego, no ale no po prostu nie doprowadzono, ustawodawca nie doprowadził tej sprawy do końca. No.
Dziękuję za rozmowę. Doktor Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
To jest Czas Reakcji. Ja witam teraz pana doktora. Doktor Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, biegły sądowy. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, 36-letnia kobieta w Międzyzdrojach od dłuższego czasu wchodzi do aut obcych ludzi, wymyślając różne historie, zaczepia spacerujących promenadą. We wtorek próbowała wejść do przedszkola, twierdząc, że chce się zobaczyć z synem. Jak my ustaliliśmy nieoficjalnie, tam jej syn nie uczęszcza do tego przedszkola. Na miejsce przyjechała policja. Przedszkole na szczęście ma zamek szyfrowy. Tej kobiecie nie udało się wejść do przedszkola, ale przez jakiś czas rodzice wychodzili tylnym wyjściem. Policja przyjechała. Kobieta, to wiemy, odmawia pomocy psychiatrycznej. Wiemy, że ma paszport szwajcarski, chociaż jest Polką. Posłuchajmy, co mówił starszy aspirant Ryszard Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim właśnie tuż po tej interwencji, czyli w środę.
Pracownicy placówki zawiadomili o tym, że do drzwi głównych tego przedszkola dobija się nieznana kobieta, której nigdy wcześniej pracownicy nie widzieli. W związku z tym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim skierował tam patrol. Policjanci w trakcie interwencji, w toku przeprowadzonych czynności ustalili, że kobieta pomyślała, że zostawiła w tym przedszkolu swojego syna, czego oczywiście policjanci nie potwierdzili. Przeprowadzona została z kobietą rozmowa, po czym opuściła ona rejon przedszkola, udając się do swojego miejsca zamieszkania. I w związku z tym dalszych czynności nie należało przeprowadzać z uwagi na to, że już interwencja została zakończona.
Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. No nie wiem, co powiedzieć. To wszystko jest chore po prostu. Policja daje pouczenie osobie psychicznie niewątpliwie chorej. No nie wiem, co o tym sądzić. Ta pani też nic nie może zrobić. Jakaś rodzina prawdopodobnie jest tu sama, gdzieś ze Szwajcarii przyjechała. Szanowni Państwo, co może czekają, aż jakiemuś dziecku krzywdę zrobi. Tak i nawet łącznie z zabiciem, no to dopiero będą przesłanki. Czy o to chodzi? Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
Wczoraj, panie doktorze, naszym gościem była kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Elżbieta Jakubiak, która mówiła o tych przesłankach, kto może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez zgody. I tutaj między innymi to osoba może być, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie spowoduje znaczne pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Po drugie, która jest niezdolna do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. Posłuchajmy, co mówiła wczoraj Elżbieta Jakubiak na naszej antenie.
Jeżeli osoba nie wyraża zgody na leczenie psychiatryczne, można wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania takiej osoby z wnioskiem o podjęcie procedury zmierzającej do zastosowania przymusu. Dodać muszę, że jest to długotrwała i niewątpliwie kosztowna procedura. I w naszej ocenie w systemie leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wyrażają zgody na podjęcie takiego leczenia dobrowolnie, brakuje możliwości zastosowania przez podmiot do tego uprawniony przymusu bezpośredniego w celu przewiezienia takiej osoby na konsultację psychiatryczną.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, moje imię Jola. Słucham w tej chwili pani z Międzyzdrojów, pracownicy opieki społecznej i doszłam do wniosku, że wykład, który w tej chwili robi, może jest dobry, ale jest tak mało ciekawy, że przykro mi, ale nie poszłabym. Chodzi o konkretne rozwiązanie, a nie o robienie wykładu. Znaczy, czym zajmuje się ta opieka społeczna? Jeżeli jest osoba, która potrzebuje pomocy, to należy jej pomóc, a nie czekać, aż psychiatra zdecyduje, aż, nie wiem, ludzie się zbiorą, aż społeczność coś zrobi. A te panie czy panowie, od czego oni tam są? No przecież to jest śmieszne, co ta pani wygaduje. Wykład nam zrobiła tutaj, a pomocy i żadnych zasadniczych spraw, które jak to rozwiązać, nie ma. Po co tam siedzi? Nie rozumiem tego.
Tyle nasi słuchacze i nasi goście. Przypomnę, z nami jest pan dr Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, biegły sądowy. Panie doktorze, my tą sprawą zajmujemy się od przełomu listopada i grudnia. Teraz ta sprawa wróciła. Czy rzeczywiście policja albo Ośrodek Pomocy Społecznej nie może wezwać, nie wiem, karetki pogotowia? Czy policja nie może wystąpić do sądu o to skierowanie na te przymusowe badania psychiatryczne dla tej pani?
Proszę Państwa, no, te osoby, które się wypowiadały tutaj w sposób krytyczny, one nie znają przepisów prawnych, które obowiązują w Polsce. Tym osobom się wydaje, że bardzo łatwo jest kogoś złapać, zamknąć, przywieźć do szpitala psychiatrycznego i leczyć. Konstytucja, prawa jednostki, akty międzynarodowe powodują, że człowiek jest wolny. Jeżeli on nie wyraża zgody na leczenie, to takiego leczenia nie można podjąć.
No tak, ale załóżmy, że pani wywołuje zagrożenie, niebezpieczeństwo, czy to na drodze, czy to właśnie chce wtargnąć do przedszkola, nie wiadomo w jakim celu.
Tak, to znaczy, jeżeli by jej to zachowanie na drodze uznać i ocenić, że stwarza bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym dla innych pojazdów, to wtedy istnieje możliwość właśnie skorzystania z tego artykułu 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i można tą osobę przywieźć do szpitala w trybie nagłym. Żeby w warunkach polskich to wykonać, to tego typu działanie powinien podjąć psychiatra, dlatego że większość lekarzy, czy nie zna na tyle tych przepisów, nie bardzo umie się wśród nich poruszać i nie zrobi tego w sposób precyzyjny i skuteczny. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w tego typu akcjach, gdzie właśnie była taka sytuacja i z udziałem pogotowia, czasami policji, jeżeli ta osoba stawiała opór, mogliśmy taką osobę do szpitala psychiatrycznego dostarczyć. Tam niezwykle ważną rzeczą jest, żeby szpital wtedy, kiedy taki pacjent się pojawił, miał pewne dowody w postaci oświadczeń, zeznań świadków, osób, które mogą poświadczyć, że rzeczywiście taka sytuacja miała
miejsce.
Panie
doktorze, wejdę panu w słowo, bo mamy dwie minuty. proszę powiedzieć, czy tutaj powinniśmy, nie wiem, skierować swoje kroki czy ośrodek pomocy społecznej do ambasady Szwajcarii, czy też policja może wystąpić o jakąś formę przebadania?
Właśnie chciałem tym powiedzieć, że tu jest ta sytuacja wyjątkowa, polegająca na tym, że jest to obywatel innego kraju, wprawdzie Polka, obywatel innego kraju, i służby konsularne, w tym przypadku Szwajcarii, wiedzą i mogą taką osobą się zająć. Po prostu albo przyjedzie tam pracownik konsulatu, uruchomi odpowiedniego psychiatrę i dalej powiedzmy rzecz się potoczy. Z tą osobą wszystkim trzeba porozmawiać, wyjaśnić. Pracownik konsulatu będzie mógł uzyskać informacje o tej osobie, na przykład ze Szwajcarii, być może ona tam się leczyła psychiatrycznie, a będzie w zupełnie innej sytuacji niż przeciętny tutaj pracownik służby zdrowia czy policjant.
Mam wrażenie, że służby, o których mówimy, policja i ośrodek pomocy społecznej, na razie nie zrobiły w tej sprawie wszystkiego, co mogłyby zrobić, chociażby jeżeli chodzi o kontakt ze stroną szwajcarską w tej sprawie. Ale proszę powiedzieć, panie doktorze, czy policja tutaj może wystąpić o takie przymusowe dowiezienie na badanie, czy może zdecydować o tym, kiedy przyjeżdża na interwencję, wezwać karetkę pogotowia i w trybie nagłym właśnie dowieźć pacjentkę, a potem ewentualnie ją zwolnić, ale żebyśmy mieli już jakąś podstawę, jakiś punkt wyjścia, jeżeli chodzi o jej stan psychiczny.
Tak, no oczywiście można. Znaczy najprostszą rzeczą byłoby, gdyby tam na miejscu, po prostu tam, gdzie ona była, porozmawiał z nią psychiatra, z tym, że no, u nas nie ma takich dyżurów psychiatrycznych, lotnych psychiatrów, którzy jeżdżą i załatwiają rzeczy na...
Czyli to ulicy, ośrodek pomocy społecznej powinien zorganizować.
Ośrodek pomocy społecznej. Natomiast chyba najskuteczniejszym wyjściem będzie jednak uruchomić konsulat czy ambasadę Szwajcarii, którzy mają środki i metody, żeby tą rzecz załatwić w sposób skuteczny.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Jerzy Pobocha, psychiatra, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, biegły sądowy. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
To był czas reakcji. Przypomnę jeszcze numery 510-37-32. Drugi już zawieszamy, 510-37-36, ale w poniedziałek od 12 będzie czynny. I mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Udanego weekendu.